Pani Agnieszka Momora, dietetyk. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Dzisiaj mamy taki smakowity temat, ale i bardzo pożyteczny. Na początku roku szkolnego warto powiedzieć o tym, co powinno być przygotowane, co powinno być w plecaku, w tornistrze naszych najmłodszych, aby spełniało warunki pełnowartościowego posiłku.
Co to znaczy w ogóle pełnowartościowy posiłek?
Właśnie, bardzo często o tym słyszymy.
To jest posiłek kompletny, taki, który dostarcza wszystkich wartości odżywczych w danym momencie, których potrzebujemy, do funkcjonowania naszego całego organizmu, czyli wszystkich układów, narządów wewnętrznych. I ponadto te substancje bioaktywne, które się w nim znajdują, powinny optymalnie się też wchłaniać w naszym organizmie. Czyli to jest ta pełna wartość.
Pamiętać też należy, że ta część dnia, którą uczeń spędza w szkole, to czasami oczywiście zależy od wieku dziecka, ale bywa, że 7-8 godzin, także tak umownie mówimy śniadanie, ale no, to nie może być kanapeczka zjedzona o 9, bo kilka godzin wytężonej pracy przed uczniem.
Dokładnie tak. Przede wszystkim musimy pomyśleć o tym, że uczeń spędza tam większość swojego dnia, więc najlepiej to przygotować w postaci kilku posiłków, które dostarczają harmonijnie energii, żeby też nie było spadków glikemii, aby uczeń mógł być skoncentrowany i wytrwać na tej lekcji. Czyli na przykład oprócz kanapki warto wziąć ze sobą szejka, który jest na bazie jogurtu naturalnego, który zawiera białko, płatki owsianych, czyli pełnoziarnistych produktów zbożowych, oczywiście jakiś owoc i można się zastanowić nad słodkim elementem, ale bez dodatku jednak cukru.
Trzeba pokombinować, żeby nam się nie zrobił osobny plecaczek na posiłek.
Dokładnie, teraz są takie modne pojemniki z różnymi przegródkami.
Lunchboxy.
Tak, właśnie o nich mówię. To jest dobre rozwiązanie, ale niekoniecznie dla wszystkich, bo też musimy wziąć pod uwagę, że nie wszyscy rodzice mają czas przygotowywać takie wykwintne posiłki. Więc można to zrobić w lunchboxie, można wycinać różne kształty z owoców, jeśli tylko mamy na to czas i siły. Jeśli nie, to może być to zwykła kanapka, tylko w takiej formie jednak, żeby była dla dziecka przyjemna do spożycia.
Za chwilę też do tego przejdziemy, bo ta strona estetyczna i praktyczna, powiedzmy, bohaterki śniadaniowej, czyli kanapki, to jest bardzo istotne, bo wszystko jest dobrze, jeśli jest 8:15, ale jeżeli dziecko ma czas dopiero na przykład o 11 zabrać się za kanapkę, to ta kanapka rozmaite postaci już może przybierać.
Tak, i to jest najczęstszy problem, który zgłaszają moi mali podopieczni w gabinecie. I bardzo często słyszę, że ta kanapka jest przysiągnięta pomidorem i pani Agnieszko, nie jestem w stanie jej zjeść. Także forma ma olbrzymie znaczenie i tutaj te lunchboxy są też dobrym rozwiązaniem w tym przypadku, żeby ta kanapka jednak była możliwa do spożycia. Ale nie musimy przygotowywać kanapki. Możemy zrobić na przykład posiłek w formie wrapów, czyli zawinięty w tortillę pełnoziarnistą. Albo po prostu nabić składniki na patyczek od szaszłyka i tu może być na przykład powycinany chleb w kwadraty. I to jest poręczniejsze i szybciej jest dla dziecka i łatwiej to zjeść, gdy przerwy są takie krótkie.
Owoce? Czy owoce to dobry pomysł?
Jak najbardziej. Owoce lub warzywa w różnych formach, które są akceptowalne przez nasze dziecko i żeby też dzieci lubiały te akurat
właśnie
produkty.
Dopytam, co to znaczy w tej odsłonie owoce akceptowane przez nasze dziecko? Czy to jest takie zwykłe mamo lubię, nie lubię? Mhm. Czy też jeszcze coś innego?
I tu jest sprawa złożona. Ponieważ faktycznie najporęczniejsze wydaje nam się jabłko, często rodzice dają oprócz kanapki, ale często po prostu dziecko nie ma możliwości zjeść całego jabłka podczas przerwy, która jest naprawdę bardzo krótka, a woli ten czas na przykład poświęcić na rozmowę z kolegami. Dlatego faktycznie lepiej pokroić ten owoc, żeby był poręczny, łatwy do zjedzenia. Często jest tak, że dzieci jednak preferują taką ultra przetworzoną żywność, szczególnie jak jest tutaj presja rówieśnicza. Dziecko widzi u kolegi na przykład batonika czy słodycze, to nie jest chętne zjeść owoca, więc warto edukować, rozmawiać z dzieckiem o tym, a także przejść do sklepiku które jest nieopodal szkoły, aby wybrało sobie coś, co lubi, jednakże musimy sprawdzić skład, bo nawet teraz takie przekąski, które są dedykowane dzieciom, mają dobry skład i nie zawierają cukrów prostych.
A na przykład musy owocowe rozmaite, to jest rzeczywiście poręczne w małym opakowaniu. Zawsze można zakręcić tą saszetkę i na przykład na następnej przerwie. Ta opcja też jest do przyjęcia dla dietetyka?
Niestety nie.
Nie, o właśnie.
Tak, z tego względu, że taki mus szybko podnosi poziom glukozy we krwi, dochodzi do jej gwałtownego spadku i ciężko się takiemu dziecku skoncentrować na lekcji i często pod koniec lekcji wiele dzieci zasypia w ławce. Lepszym rozwiązaniem jest połączenie owoca z jogurtem, bo to jest białko, które hamuje tą glikemię. Ona wydziela się harmonijnie, więc możemy kupić, jeśli nie mamy czasu, jogurty owocowe bez dodatku cukru ani słodzików, no bo są takie już na rynku, albo możemy sami przygotować taki shake z owocu i jogurtu w domu i dać dziecku w specjalnym opakowaniu. Najlepiej, aby było zakręcane.
Czy są tego typu składniki posiłków w szkole przygotowywanych przez rodziców czy opiekunów dla dziecka, które no, nie powinny się w tym śniadaniowym czy lunchowym pakiecie znaleźć z jakiegoś powodu? Wspominała pani o musach. Niedobry pomysł. Co jeszcze?
Trudno jednoznacznie wymienić takie produkty, substancje bioaktywne z tego względu, że to wszystko zależy od tego, jakie środowisko mają dzieci i jakie jest nawet podejście nauczycieli, ponieważ wiele dzieci nosi ze sobą słodycze do szkoły i faktycznie może być tak, że jeśli damy tylko pełnowartościowe śniadanie, które nie zawiera nic słodkiego, no to dziecku będzie przykro albo zostanie wyśmiane przez rówieśników. Takie sytuacje też się zdarzają i po prostu tego śniadania nie wyciągnie z plecaka. Więc ciężko wyróżnić takie elementy. Jednakże, jeśli jest tak, że dzieci z klasy nie noszą ze sobą żadnych słodyczy, to faktycznie my nie powinniśmy w ogóle dawać je dziecku, bo to może spowodować odwrotny efekt. Inne dzieci będą zazdrościć, będzie im przykro i tutaj powinniśmy też myśleć o całej grupie. Więc ciężko jednoznacznie wyróżnić taki element. Jeśli już bym miała się skupić, co nie warto podawać dzieciom w wieku szkolnym, no to bym tutaj mogła wyróżnić wszystkie produkty, które zawierają olej palmowy w składzie, bo on jest jednak silnie rakotwórczy i już tutaj na etapie, kiedy nasz organizm się rozwija, no to jednak nie chcemy takich substancji wprowadzać do organizmu dziecka. Ale to też wszystko zależy od dawki. Jeśli słodycze są elementem, który mają inne dzieci, a my przygotujemy pełnowartościowy posiłek na bazie właśnie tego pełnowartościowego pieczywa, białka, dużej ilości warzyw, owoców i damy wodę i zamieścimy jednego cukierka nawet z najgorszym składem, to nie robimy żadnej krzywdy, a dbamy bardziej o dobre relacje z jedzeniem. Czyli zmniejszamy ryzyko, że w przyszłości nasze dziecko może na przykład mieć zaburzenie odżywiania.
Tutaj też istotny wątek się pojawił grupy rówieśniczej. Może niektórych zastanawiać, że element wszelkie czynności związane z przygotowaniem posiłku i z tym, co w plecaku uczniowskim się znajduje, to może mieć wpływ na relacje w grupie. A okazuje się, że jednak tak się zdarza i to nierzadko.
Tak, a nawet tutaj, co zauważyłam po 2015 roku, kiedy została wprowadzona ustawa o zakazie ultraprzetworzonej żywności w sklepikach, to rodzice mi zaczęli zgłaszać, że dzieci, jak to ujęli, zaczęli tak jakby handlować słodyczami. Zrobił się czarny rynek, słodycze stały się takim towarem luksusowym, taką walutą wymienną. I to służyło temu, aby skłonić jakieś dziecko do zrobienia czynności, bądź po prostu wymieniały się ze sobą tymi słodyczami. Więc nic nie jest czarno i białe. Na pewno zakazy nie są dobrym rozwiązaniem, więc dlatego nie chciałam wyróżnić takich substancji czy produktów. A często jest tak, że to, co jest w zasięgu naszego wzroku i na co mamy wpływ, to nas niepokoi. Natomiast dzieci często jednak kupują w swoim własnym zakresie produkty wysoko przetworzone w sklepikach, na przykład na nieopodal szkoły. Więc to też musimy wziąć pod uwagę. I najlepiej, ja tutaj radzę swoim podopiecznym, wybrać się z dzieckiem do takiego sklepu, który jest niedaleko szkoły, przejrzeć, jakie są produkty, nauczyć się czytania z nim wspólnie etykiet, potraktować to jako taka lekcja świadomego wyboru, a sklep jako taka sala lekcyjna, tak? I możemy dzięki temu w przyjemny sposób wytłumaczyć dziecku, co warto brać, a co niekoniecznie, i wtedy będzie mogło dziecko spędzać czas z rówieśnikami i wybierać te produkty, co oni, jednakże z lepszym składem. Czyli na przykład chipsy z owoców, czyli z jabłek, z gruszki, takie są w sprzedaży, są zdecydowanie lepszą alternatywą niż zwykłe. Bądź na przykład możemy wybrać wafle z soczewicy czy ciecierzycy niż wafle ryżowe, które nie zawierają błonnika. No i to też zależy, czy dziecko będzie akceptowało takie produkty, bo jest mnóstwo gotowców na rynku z dobrym składem. Są nawet jogurty owocowe, czy kakaowe, czekoladowe, waniliowe, bez dodatku cukrów i słodzików. Więc warto się edukować na ten temat.
Uśmiecham się, bo wspominała pani o tym procederze handlu czy wymianie słodyczami. Wyobraziłam sobie takiego małego bossa klasowej mafii cukierkowej. ale to przykład, jak potrzebna jest rozmowa z dzieckiem, nie tylko o tym, co dziś z matematyki, czy co dziś było na lekcji języka polskiego. Ten obszar jedzenia to jest bardzo ważny temat do przegadania przez rodziców, opiekunów, bo możemy się naprawdę wiele dowiedzieć i to bardzo różnych rzeczy.
Szlachetne zdrowie.
Rozmawiamy o tym, co dobrego, zdrowego i pełnowartościowego przygotować dziecku do szkoły. W tej odsłonie naszej rozmowy kilka przykładów z praktyki, z jakimi problemami, pytaniami, zagadnieniami przychodzą rodzice, opiekunowie, może najpierw sami, potem dopiero z dzieckiem, jak to jest?
Najczęściej pracuję z dziećmi z chorobą otyłościową, więc głównym pytaniem jest: Pani Agnieszko, proszę pomóc mojemu dziecku, ze względu na to, że już ma problemy zdrowotne, zdecydowanie źle się czuje, nawet w kontakcie z rówieśnikami, dużo czasu spędza tylko i wyłącznie przed komputerem, nie ma motywacji ani do nauki, ani do aktywności fizycznej, i proszę nam pomóc. To jest taki najczęstszy problem, z którym się zmagają moi podopieczni.
I co jest na początku takiej drogi?
Na początku takiej drogi jest rozmowa przede wszystkim, czyli takie pierwsze spotkanie, które opiera się na rozmowie z rodzicami. Zawsze zapraszam wspólnie i z dzieckiem. Często praktykuję zaproszenie do gabinetu całej rodziny, bo zauważyłam w praktyce zawodowej, że jeśli dziadkowie też towarzyszą na wizytach, to zdecydowanie inaczej ta wizyta przebiega i o wiele więcej się dowiadujemy, co tak naprawdę dziecko spożywa.
I to jest istotny wątek całej, chyba też mogę powiedzieć, terapii w wielu przypadkach, by holistycznie do tematu podejść. Ten rozdział wizyty u babci i dziadka, no bo taka prawda, że po szkole dziecko często właśnie odwiedza dziadków i tam się zaczyna uczta niekoniecznie zdrowa.
Dokładnie. Często jest tak, że dzieci nie przyznają się rodzicom, co otrzymują od dziadków, ponieważ mają właśnie swoją umowę. Czyli dziadkowie w ten sposób chcą wyrazić miłość, opiekę. Natomiast wiemy, że jeśli mówimy już w kontekście otyłości, no to nieświadomie robimy dziecku krzywdę. Więc tutaj musimy zadbać o budowanie zdrowych nawyków od podstaw. Bo dziecko tylko nauczy się zdrowych nawyków jeszcze w tym wieku, gdy my zmienimy nasze podejście do żywienia. Dzieci najlepiej się uczą na podstawie talerza swoich rodziców i też jeśli dużo czasu spędzają z dziadkami, no niestety talerza dziadków. Więc musimy to wszystko połączyć, bo inaczej terapia może być nieudana. Jeśli na przykład często jak chcemy pomóc naszemu dziecku, oferujemy pełnowartościowe posiłki, dajemy posiłek, który zawiera dużo warzyw, na przykład brązowy ryż, makaron brązowy i białko w dobrej jakości, a rodzice jedzą zupełnie coś innego, a nawet rodzeństwo, co często się zdarza, ponieważ akurat ono nie boryka się z chorobą otyłościową, no to wiadomo, że nawet gdy dziecko zje taki posiłek, to tworzy u niego frustrację, przykrość. przykrość i będzie po cichu chować jedzenie przed nami, bądź wtedy, gdy my nie będziemy widzieć i wiedzieć o tym, wybierać taką wysoko przetworzoną żywność, ponieważ jedzenie ma też aspekt emocjonalny.
Jedzenie sprawia przyjemność i bardzo dobrze, ale mogą być też takie sytuacje i zresztą no niestety to się często zdarza. Dziecko nie zjada kanapki czy też innego posiłku przygotowanego przez rodzica czy opiekuna, bo po 15 czy 16 wędrujemy do babci dziadka, a tam czekają ukochane 3 czy 4 batoniki.
Tak, to jest bardzo częsty problem. I to jest rzecz łatwa do zrozumienia, bo jeśli po przyjściu ze szkoły czeka coś dobrego, co bardzo szybko podniesie nam poziom glukozy we krwi, da zastrzyk energii, poczujemy taki zastrzyk dopaminy i serotoniny w naszym organizmie, takie bardzo duże uczucie szczęścia, to wiadomo jest, że będziemy jeść to zdwojoną siłą. W szkole nie mamy ochoty.
Pomidor przegrywa, krótko mówiąc.
Tak, po prostu. Pomidor zawsze będzie przegrywał.
Pomidor jest przegrany w tym rozdaniu czasem. Czy podczas spotkań z rodzicami, z dziadkami, no i z naszym głównym bohaterem, małą pacjentką czy pacjentem, czy bywa, że pewne historie dotyczące sposobów żywienia i zwyczajów, dopiero się to wszystko okazuje, jak jest naprawdę. Wspominała Pani o tych wątkach, nie mów mamie, tacie, co jadłeś u babci, dziadka.
Tak, dokładnie, ale my nie możemy mieć z tego powodu też poczucia winy. Bo to, że nasze dziecko choruje na otyłość, to nie jest nikogo wina, ani dziadków, ani rodziców, ani samego dziecka, bo nikt nie chce być chory. Więc musimy ten aspekt bardziej obrócić może w żart, w humor i dać praktyczne wskazówki. Czyli na przykład, jeśli jest taka tradycja, że dziecko zawsze coś dostaje od dziadków, to nie możemy jej całkowicie uciąć, tylko po prostu zamienić te produkty. Czyli niech będą batoniki, ale na bazie owoców i orzechów. Niech będą nadal żelki, ale bez dodatku cukru. Dziadkowie też muszą się czuć w tym sprawczy, że oni mogą faktycznie zmienić zdrowie swojego wnuka, wnuczki, ale w sposób dla nich przyjemny. No bo tutaj, jeśli mówimy o seniorach, nie jesteśmy w stanie zmienić ich nawyków z dnia na dzień. To jest jednak proces bardzo długi i warty swojej trudności w tym wszystkim.
Czasu, wysiłku.
Tak, czasu, wysiłku, ale musimy sobie ten czas na to dać.
Pamiętajmy też, że to, jaka będzie sylwetka, stan zdrowia, kondycja za 10, 20, 30 lat, na to pracujemy od początku.
Tak naprawdę od poczęcia do końca naszego życia. Bo nawet jeśli zbudowaliśmy zdrowe nawyki, to w pewnym momencie nawet w szkole widzimy, że dziecko może sobie nie radzić. Mamy tutaj, szczególnie u nastolatków, wahania emocjonalne i to odżywianie może się zupełnie zmienić. I to też musimy wziąć pod uwagę, że cały czas musimy przypominać sobie o tych zdrowych nawykach, że nic, zdrowie nie jest dane na stałe. Nawet jak nam się wydaje, że dbamy o siebie, to w pewnym momencie każdy z nas ma prawo mieć gorsze dni. Więc to odżywianie nie musi perfekcyjnie wyglądać każdego dnia tak samo. Nie, raz może lepiej, raz może gorzej. Ważne, żebyśmy wiedzieli, jak tworzyć posiłki tak, żeby nam smakowały, żeby były szybkie, bo nikt nie ma czasu na długie przygotowanie, i żeby były w miarę możliwości zdrowe.
Jeszcze jeden wątek dotyczący posiłków w szkole. Nawadnianie organizmu. Co do picia?
Woda.
Woda.
Woda i kropka, dokładnie, bo woda jest w stanie nas najbardziej nawodnić, szczególnie w tym wieku, i nie warto stosować do niej dodatków słodzących, czyli tutaj nie mówimy o wodach smakowych, które nawet zawierają soki, bo to wzmaga apetyt na smak słodki i właśnie na te słodycze. Same soki w sobie też nie są dobrą alternatywą, no bo tutaj mówiliśmy o skali otyłości, jednak one dostarczają dużą ilość kalorii i nie dostarczają w ogóle błonnika pokarmowego, czyli faktycznie lepiej już owoc pokrojony dać dziecku niż taki sok. Także czysta woda.
I na zakończenie już naszego spotkania jeszcze zapytam. Z jednej strony mamy spektrum wyboru, mnóstwo przeróżnych posiłków, składników, także i słodyczy, przekąsek. Tego jest bardzo dużo teraz na rynku. Czy za tą różnorodnością w parze idzie również świadomość rodziców i opiekunów? Co wybierać? Dlaczego to? A dlaczego coś innego nie powinno się znaleźć w tornistrze czy w pudełeczku śniadaniowym mojego dziecka?
To jest bardzo trudne i trafne pytanie, ponieważ z jednej strony coraz więcej osób interesuje się o tym, jak zadbać o zdrowie, jak ważne jest zdrowe odżywianie. Coraz więcej osób zgłasza się do dietetyka, ale jednocześnie przemysł spożywczy cały czas też idzie z tym nurtem i tworzy się coraz więcej produktów, które przyciągają etykietami, które kuszą dzieci. Jest coraz więcej dodatków do żywności, nie do końca pewnych, także nie ma jednoznacznej odpowiedzi.
Ale co jest istotne, jeżeli nie jesteśmy czegoś pewni, nie mamy wiedzy, nie ma się co dziwić, nie jesteśmy specjalistami akurat w tej dziedzinie, warto poradzić się, zasięgnąć opinii dietetyka, specjalisty dla własnego dobra.
Warto nauczyć się podstawowych umiejętności, jak komponować posiłek, żebyśmy się dobrze po nim czuli i jak na przykład czytać etykiety.
Słowem na zdrowie. Dziękuję serdecznie za wizytę w studio. Państwa i moim gościem była Agnieszka Momora, dietetyk.